Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Połączyliśmy się na Skype'ie. Witam panią doktor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z jakimi problemami zgłaszają się obecnie do państwa pacjenci i ich rodzice? Bo ja tak się zastanawiam, czy wśród dzieci jest jeszcze COVID, czy ta choroba jeszcze się pojawia?
Tak, oczywiście. Właściwie od początku roku przyczyną zgłaszalności pacjentów do naszego szpitala to przede wszystkim są zakażenia przewodu pokarmowego i to o etiologii wirusowej, zwłaszcza rotawirus i adenowirus. Natomiast infekcje COVID w dalszym ciągu są, może troszkę mniej, ale rzeczywiście tych zakażeń, zwłaszcza przewodu pokarmowego, jest bardzo dużo i obserwujemy też nakładanie się z innymi wirusami, także nie tylko jest to przewód pokarmowy, ale również i objawy z układu oddechowego, a więc zapalenia płuc, zwłaszcza atypowe. Myślimy tutaj o zakażeniach mykoplazma pneumonie bądź chlamydia pneumonie. Najczęściej też są zapalenia krtani o takim dość ostrym przebiegu etiologii wirusowej. Także dominują zwłaszcza infekcje wirusowe i również z powikłaniami.
Pani doktor, a czy macie już pacjentów z Ukrainy? Czy dzieci są generalnie szczepione przeciwko COVID tam na Ukrainie?
Nie, niestety w większości nie. Mamy tego świadomość i tych dzieci rzeczywiście, które trafiły do naszego szpitala, no, biorąc pod uwagę bardzo utrudnione warunki transportu, zagęszczenie, to no, nie dziwimy się, że pacjenci ci właśnie zgłaszają się z infekcją rota bądź adenowirusową, no, ale również są pacjenci COVID dodatni i tego jest no, sporo.
Wiele osób może nie wiedzieć, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, jeśli chodzi o szczepienia, ogólnie szczepienia dzieci, bo tam ten kalendarz szczepień jest chyba trochę inny niż u nas. Czy dzieci są szczepione na te szczepienia takie podstawowe, takie jak w Polsce również?
No to jest problem, dlatego że właściwie najbliższym miejscem takim, które obejmie pacjentów z Ukrainy, to będzie podstawowa opieka zdrowotna. Natomiast mamy wiedzę, że rzeczywiście ten kalendarz szczepień obowiązujący na Ukrainie, w ogóle system szczepień nie był tam wydolny. Najpewniejsze były szczepienia tuż po urodzeniu, jeszcze na oddziale noworodkowym przeciwko gruźlicy i WZW typu B. Nie dalej jak 11 marca wyszło rozporządzenie z Ministerstwa Zdrowia, w którym jest mowa o tym, jak mamy traktować uchodźców z Ukrainy. Jeśli nie mają ze sobą karty szczepień, no to nie możemy się opierać wyłącznie na tym, co mówią rodzice, czy na pojedynczym zaświadczeniu, a po prostu traktować takiego pacjenta jak nieszczepionego i włączyć go razem z naszymi pacjentami do szczepień. Na stronie też naszego czasopisma medycyny praktycznej ukazały się wywiady w polsko-ukraińskim języku dotyczące kwalifikacji pacjenta do szczepień i to jest dla niemowląt, dla dzieci przedszkolnych i również dla osób dorosłych, więc tutaj ułatwi to zapewne dalsze postępowanie, ale wracając do rozporządzenia, to napisano w tamtym rozporządzeniu, że przede wszystkim dzieci w drugim roku życia powinny być zaszczepione, te, które oczywiście nie mają tej karty szczepień, powinny być zaszczepione już u nas obowiązkowo. Pozostałe szczepienia, to w drugim roku życia mówimy o MMR-ze, czyli świnka, różyczka, odra. Jeśli chodzi o pozostałe szczepienia, WZW, polio, czy Giper T, to należnie do wieku. Także
te dzieci będą szczepione, które będą przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, tak? Tak. One mają być objęte tym obowiązkiem.
Tak,
wiadomo już, jak to będzie zorganizowane? Dziecko może być zdrowe i długo się nie zgłaszać na przykład do lekarza, prawda, pediatry. Więc będą wzywane, wiadomo coś na ten temat, jak to ma wyglądać?
W tej chwili ruszyła rejestracja już nadawanie PESEL-i, więc ci pacjenci mają prawa takie same jak obywatel Polski, więc absolutnie mogą się zgłaszać do lekarza rejonowego, zarówno zdrowe dzieci, jak i chore.
Pani doktor, chciałam wrócić do tego koronawirusa. Przy okazji, jak rozmawiamy o szczepieniach, no to w Polsce można szczepić dzieci od 5 roku życia. Dzieci, jak przychodzą do Państwa, się zgłaszają, to te najmłodsze są zaszczepione. Jak to wygląda w tej chwili?
Mnie najłatwiej jest zobaczyć, bo to pięknie widać wtedy, kiedy przyjmujemy w poradniach specjalistycznych, więc widać, że dzieci od 11 roku w górę, ci w dużej mierze, a ja prowadzę poradnię immunologiczną i alergologiczną, to w dużej mierze ci pacjenci są wyszczepieni. Obserwuję, że coraz więcej, bo na początku było chyba takie badanie gruntu przez rodziców i rzeczywiście nie było tych przypadków wiele. Stąd wiemy, ponieważ taki pacjent widnieje pod jego nazwiskiem zaświadczenie kolorem czerwonym, więc to
od razu widać.
Od razu widać. Natomiast młodsze dzieci poniżej 5 roku życia to zwykle rodzice pytają, zadają pytanie w momencie wizyty i wtedy, kiedy mówi się, że są to dzieci, które mają zwłaszcza choroby przewlekłe, no powinny być szczepione, no to jakby tutaj podpierają się tą naszą wiedzą i idą szczepić, ale tych dzieci rzeczywiście nie jest tak dużo.
Ja chciałam panią zapytać właśnie jako immunologa, jako lekarza, który się odpornością pacjentów zajmuje, tak krótko mówiąc, czy zauważyła pani u tych swoich właśnie chorych, swoich pacjentów, że szczepienie rzeczywiście może u takich dzieci, nie wiem, alergicznych właśnie wywołać jakieś niepokojące skutki uboczne, że będzie bardziej ryzykowne zaszczepienie czy przechorowanie?
Ja tutaj nie powiem jakiejś nowości, bowiem bazując na wiedzy szczepień, my widzimy, że rzeczywiście dzieci stosunkowo dobrze znoszą wszystkie szczepienia, nawet lepiej niż osoby dorosłe. I powiem szczerze, że my zalecamy głęboko tym pacjentom, którzy właśnie mają jakiekolwiek choroby przewlekłe, żeby zaszczepić. Też mówimy o szczepieniu przeciwko grypie, żeby zrobić to przedsezonowo zwłaszcza. Więc rzeczywiście ja, zadając pytanie tym pacjentom, którzy mają certyfikat szczepienia, zadaję pytanie, jak przebiegało, powiedzmy, okres poszczepienny, więc absolutnie nie spotkałam się, nie słyszałam o jakichś powikłaniach. Więc bardzo dobrze.
Pani doktor, a czy są przypadki kolejnych zachorowań na COVID u dzieci, także tych zaszczepionych na przykład, tak jak wśród dorosłych my słyszymy? Czy u dzieci to również się zdarza?
Tak, to się zdarza. Początkowo myśleliśmy, że być może jest szczepionka mało immunogenna, ale pamiętajmy o tym, że ostatni serotyp, a więc Omikron, niestety on przełamywał zarówno infekcję, jakby działanie albo efekt szczepionki przeciwko covidowy, to zarówno zdarzało się u dorosłych, jak i u dzieci, ale przebieg był bardzo łagodny. I to jakby przestało nas dziwić, ponieważ Omikron cechuje się właśnie tym, że jest wyjątkowo zakaźny, aczkolwiek przebieg jest łagodny i w kilku webinarach mówiono o tym, że jakby może być to preludium złagodzenia zakażeń i również jakby dostosowania się wirusa do naszej populacji, że w końcu skończy się epidemia.
Tak, pani doktor, a czy to może być tak, że COVID i koronawirus koronawirus otwiera jakby wrota innym wirusom. Dziecko jest wtedy po przechorowaniu mniej odporne, może ciężej przechodzić inne choroby wirusowe, inne w ogóle choroby.
Tak, często się zdarza, że dzieci, które mają COVID, mają również i rotawirusa, mają zapalenia płuc, na przykład zwłaszcza atypowe, wspomnianą już wcześniej zakażenie mykoplazma pneumonii albo chlamydię, czy naszego pneumokoka. Bo pamiętajmy, że szczepienia obowiązkowe przeciwko pneumokokom dopiero są od 2017 roku. My w poradni, mając do czynienia z pacjentami z astmą skrzelową, czy pacjentami immunologicznymi, gorąco namawialiśmy na te szczepienia u wszystkich pacjentów urodzonych przed rokiem 2017. Także widzimy też, że można owszem mieć tą infekcję pneumokokową, ale przebieg też będzie łagodniejszy. Czy u tych pacjentów również, którzy mieli jako nosiciele powiedzmy w nosie pneumokoka, to podanie jednej z tych szczepionek znosiło nosicielstwo, więc na pewno jest to temat do przerobienia dla wszystkich z przewlekającymi się chorobami.
Czy dzieci mogą mieć tak zwany long COVID i co to właściwie takiego jest? Bo myśmy słyszeli o tym wśród dorosłych, że można przez wiele miesięcy, wiele tygodni być nosicielem, tak? Koronawirusa. Tak. I na czym to tak naprawdę polega dla takiego pacjenta? No wiadomo, że on może zarażać, ale dla niego samego co to może oznaczać? Zwłaszcza jeśli jest właśnie dzieckiem, które ma obniżoną odporność.
No właśnie, więc zdarza się, wpierw mówiono o long COVID-zie u dorosłych, demonstrowano przede wszystkim tendencje do choroby zatorowo-zakrzepowej, przede wszystkim komplikacje płucne, sercowe, mózgowe, ale my to widzimy również u dzieci. No i najczęściej pisze się wówczas, że już antygen, test szybki antygenowy wychodzi negatywny, bo nie ma tych dużo cząstek, aczkolwiek PCR może być dodatni. Mieliśmy rzeczywiście kilka przypadków takich, dotyczyło to dzieci akurat z mukowiscydozą, że wielokrotnie wykonywany test PCR był dodatni i jeszcze takiej wiedzy nie mieliśmy i sądziliśmy, że w dalszym ciągu ten pacjent jest chory i zaraża. On już nie zaraża, aczkolwiek PCR może mieć dodatni i może prezentować objawy. I u dzieci, i tu trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że dotyczy to dzieci właśnie z jakimiś obciążeniami, innymi chorobami, to są bardzo często objawy płucne, więc taka wzmożona męczliwość, no słaba tolerancja wysiłku. Bywa też, że są komplikacje sercowe, zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia jako powikłania, ale przede wszystkim wśród tych dzieci obserwujemy, mogą być zaburzenia koncentracji i nade wszystko zaburzenia snu, które obserwujemy, no i taki bardzo duży spadek nastroju na pograniczu nawet z depresją.
Tu mam jeszcze pytanie od słuchaczki, czy dzieci, które przebywają w przedszkolach na przykład albo w żłobkach, mają kontakt z dziećmi z Ukrainy, które mogą być niezaszczepione, będą w przypadku jakichś chorób tych dziecięcych chronione, jeśli są zaszczepione tutaj w Polsce?
Tak, bo pamiętajmy, że dzieci stosunkowo jeszcze mają przeciwciała na wysokim poziomie. To my, osoby, zwłaszcza dziadkowie czy osoby dorosłe, u nich już zanikają te przeciwciała odpornościowe po szczepieniach, które mieliśmy w okresie dziecięcym. Więc dlatego też mówi się coraz częściej o szczepieniu starszych osób, przede wszystkim na pneumokoka, nawet są badania w tej chwili prowadzone przed szczepieniem RSV. U osób starszych poleca się również szczepienie przeciwko krztuścowi, więc no...
Jak to można pani doktor załatwić? Jeśli ktoś chce na przykład swojego seniora zaszczepić przeciwko krztuścowi, to gdzie to można załatwić? Jak to zrobić?
Przede wszystkim poprzez lekarza rejonowego. Jest taki program, jest firma, która zajmuje się, ogłosiła taki program szczepienia właśnie RSV-em osób dorosłych i największą wiedzę na ten temat mają lekarze rejonowi.
Czyli u lekarza rodzinnego po prostu zapytać o możliwość dodatkowego zaszczepienia.
Jeszcze innym takim miejscem to są firmy, które świadczą prywatną opiekę medyczną, to tam te szczepienia są jakby w pakietach dla osób dorosłych również.
Już podsumowując tą część naszej rozmowy, chciałam zapytać o te takie najtrudniejsze przypadki COVID-u i też sprzężonych jakichś wirusów, które atakują dzieci. To macie takich pacjentów, którzy wymagali tlenoterapii, wymagali respiratoroterapii. Jak to wygląda w tej chwili? Czy zmniejszyła się liczba na przykład przypadków zespołu powikłań po-covidowych, tak zwanego PIMS, o którym jesienią sporo informowaliśmy, że dużo jest takich przypadków. Jak to wygląda w tej chwili?
Rzeczywiście powikłań, czyli wieloukładowego zespołu zapalnego jest w tej chwili troszkę mniej, bo to się łączy również z łagodniejszym typem, serotypem wirusa. Natomiast w przypadku delty, czyli poprzedniej mutacji, to tych powikłań było PIMS-owych było bardzo dużo. Ale trzeba też powiedzieć, że wspomnieć o tym, że dzieci przy odmianie koronawirusa alfa i beta było stosunkowo niewiele. Rzeczywiście jakby oszczędzane w sensie wirusa przechodziły zakażenie koronawirusowe bardzo łagodnie, natomiast już im dalej w kolejne mutacje, na przykład delta, no była bardzo poważnym zagrożeniem zarówno dla osób dorosłych, młodych dorosłych, którzy wcale nie mieli chorób współistniejących, dla osób starszych i również dla dzieci i w tym właśnie okresie tych PIMS-ów było zdecydowanie więcej.
Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku jest z nami. Po przerwie, proszę Państwa, na piosenkę wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. A w audycji medycznej Radia Gdańsk gość doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Słyszymy się Pani doktor, dzień dobry jeszcze raz.
Tak, witam, dzień dobry.
Chciałam Panią zapytać na początek, jakie mogą być objawy alergii u dzieci nawet bardzo, bardzo małych, u noworodków? Czy rodzic może się sam zorientować, że należałoby szukać pomocy w tym zakresie? Co się może dziać?
Na pierwszym miejscu rzeczywiście takim narządem, który pierwszy może odpowiadać albo pokazywać, że dziecko będzie dzieckiem alergicznym, to są zmiany skórne. I tak naprawdę zmiany skórne o typie atopowego zapalenia skóry pojawiają się po drugim miesiącu życia. Wcześniej u tych dzieci możemy widzieć łojotokowe zapalenie skóry, no i przede wszystkim przewód pokarmowy. Więc jeśli okazuje się, że dziecko ma uporczywe kolki, że jest krew w stolcu, że na przykład dostało pomyłkowo, to my często właśnie takie dzieci diagnozujemy u nas na oddziale, to jest dziecko, które przypadkowo dostało mleko inne niż mleko matki, to może się to zakończyć poważną reakcją, mianowicie wymiotami, zaburzeniami świadomości, dziecko staje się lejące, apatyczne, może mieć później biegunkę. Także takie objawy, zwłaszcza w rodzinach, które mają podłoże alergiczne, mianowicie mama, tata, najbliższa rodzina prezentuje, powiedzmy, alergię wzięwną, astmę, no to te rodziny są rodzinami, dzieci z takich rodzin są dziećmi ryzyka alergologicznego.
Bardziej narażone. Ale to tak. Oznacza, że jeśli kobieta karmi piersią, to ryzyko jest mniejsze?
Zdecydowanie jest takie karmienie polecane u dzieci z rodzin atopowych, tyle tylko, że mama musi mieć dietę pozbawioną niektórych ważnych alergenów ze słynnej siódemki, ale przede wszystkim białka mleka krowiego i białka jaja kurzego zwłaszcza. Więc jeśli rodzice mają już wiedzę, powiedzmy po starszym dziecku, to często już widzę w poradni, że to kolejne dziecko już jest inaczej traktowane przez rodziców. Tutaj Polskie Towarzystwo Alergologiczne szczególnie namawia na przynajmniej 6-miesięczne karmienie naturalne. No chyba, że tutaj dochodzi jeszcze u dzieci nietolerancja laktozy, bo pamiętajmy, że w piersi kobiecej jest, w mleku kobiecym znajduje się bardzo dużo laktozy i wtedy, kiedy jest fizjologiczny, a więc do pół roku, fizjologiczny niedobór laktazy, czyli enzymu, który trawi laktozę, to mogą być rzeczywiście takie objawy nasilonych kolek, wzdęć, niepokoju dziecka, no to bywa, że zwłaszcza gastroenterolodzy zmieniają żywienie na mleko, które jest pozbawione laktozy i też no, jest jakby przez alergologów uznane do karmienia.
Pani doktor, ale chciałam zapytać, tak? Czy to może minąć, że tak powiem samo istnieje, czy to trzeba leczyć, zadbać o to, bo jakie mogą być konsekwencje?
Na pewno w sytuacji, kiedy dziecko jest karmione piersią i widzimy, że ono nie przybiera na wadze, że ciągle ma objawy uporczywe, skórne, że wymiotuje, że stolce są na przykład z żyłkami krwi, ale nie tylko, ale przede wszystkim właśnie brak przyrostu, właściwego przyrostu masy ciała, no to już jest niepokojący objaw, że tutaj rzeczywiście należałoby myśleć.
Wkroczyć już medycznie.
Tak, i zmienić zasady karmienia.
Jak często się zdarza, że ta alergia będzie postępująca na przykład i skończy się na astmie? Czy to się często zdarza?
Niestety tak, zwłaszcza jeśli są to dzieci pochodzące z rodzin obciążonych alergią, to my widzimy, no i sprawdza się tutaj zasada marszu alergicznego niestety, a więc na początku mają cechy atopowego zapalenia skóry, kłopoty z przewodem pokarmowym i potem niestety często zdarza się, że mają astmę oskrzelową i alergiczny nieżyt nosa.
I ta astma zostaje już z nimi na długo czy na stałe? Czy to jest czasowe?
Widzimy też, że jeśli ona jest rzeczywiście regularnie leczona i do tego jeszcze mamy możliwości odczulania w takiej astmie, gdzie muszą być spełnione pewne warunki, kryteria, żebyśmy podjęli odczulanie, ale przede wszystkim alergicznym nieżycie nosa, to staramy się ten aspekt wykorzystywać, więc to też hamuje postęp choroby i pozwala zmniejszyć przede wszystkim ilość zużywanych leków i łatwiej nam uzyskać stabilizację choroby.
Pani doktor, jeśli takie właśnie dziecko alergiczne, astmatyczne, no trzeba szczepić też, czy na przykład część rodziców może się zastanawiać, czy na przykład składniki szczepionek nie pogłębią tej alergii albo spowodują jeszcze jakieś dodatkowe problemy. Szczepić takie dzieci, czy konsultować właśnie wcześniej z alergologiem, immunologiem, jak powinno się postępować?
Spotkałam się oczywiście z takimi pytaniami od rodziców dzieci alergicznych i tak naprawdę to boimy się w szczepionkach dopuszczonych, bo to są szczepionki przede wszystkim MMRA, to zawierają one polisorbat i glikol. I więcej mamy do czynienia z reakcjami po podaniu szczepionki u dorosłych, aniżeli u dzieci, dlatego że polisorbat, on jest zawarty, tak zwany Twin 17, jest zawarty już w szczepionce BCG. On jest często używany do, powiedzmy, do utrwalania w różnych szczepionkach i właściwie myślę, że dlatego też jakby dzieci wytwarzają tolerancję i tutaj się nic nie dzieje. To samo jeśli chodzi o glikol. Glikol jest również w wielu szczepionkach, w wielu lekach, więc no nie słyszałam, żeby jakiekolwiek dziecko odpowiedziało takim niebezpiecznym odczynem po szczepieniu. Natomiast jeśli rodzice się obawiają, to zawsze polecamy wtedy miejsce, duże miejsce do szczepień, czyli szpitale przede wszystkim, a więc szpital zakaźny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, tam można zaszczepić też.
Jeśli dziecko jest w fazie aktywnej, na przykład astmy, tak, to powinno się jednak mimo wszystko ewentualnie odłożyć albo to szczepienie, albo przynajmniej skonsultować z lekarzem, alergologiem, czy w danym momencie można je szczepić.
Tak, oczywiście, bo tego typu działania podejmujemy wówczas, kiedy choroba jest stabilna, wtedy, kiedy jest kontrolowana, my mówimy.
Czyli dziecko nie powinno być chore do szczepienia, krótko mówiąc.
Nie powinno być chore, nie powinno mieć zaostrzenia choroby przewlekłej, bo pamiętajmy, że astma to jest choroba przewlekła, więc to lekarz decyduje, kiedy będzie można odstawić leki, zmniejszyć, nigdy nie opiekun dziecka, więc tak jak z każdą inną chorobą przewlekłą, a więc cukrzyca musi być też uregulowana, w każdej innej przewlekłej chorobie jest tak samo.
A porozmawiajmy teraz, co rodzic może zrobić sam, żeby podnieść odporność dziecka przeciwko różnym wirusom, w tym także koronawirusom. Czy jest na to jakiś taki sposób dobry, który mogłaby Pani polecić?
Szereg było opracowań, również różnych poleceń, zaleceń. Mówiło się dobrze o cynku, o selenie. Teraz jakby badania, opracowanie w Lancecie mówią właściwie o jednym sprawdzonym produkcie, mianowicie to jest witamina D3. I tutaj oczywiście przypominamy zawsze, żeby pacjent brał w okresie jesienno-zimowym regularnie witaminę D3, również takie dobre działanie na częstotliwość zachorowań mają kwasy omega. I te w szczególności polecamy. Pozostałe produkty no, mają albo słabe dowody, albo nie mają takiego jakościowego dowodu dobrego. W związku z tym no, można je stosować, ale te dwa właściwie, zwłaszcza witamina D3, jest tutaj sprawdzonym sposobem. No bo widzimy, że rzeczywiście te dzieci, które do nas przychodzą wielokrotnie, mimo przyjmowania preparatu witaminy D3, no mają ten poziom obniżony, bo potem okazuje się, że przy takiej dokładniejszej rozmowie z rodzicami okazuje się, że ta witamina jest podawana na przykład, jak się przypomni, tak? Więc ta regularność ma tutaj zdecydowane znaczenie i też rodzaj, czy jest to w tabletce, czy w kroplach, bo trzeba pamiętać, że krople są olejowe i zawsze muszą, to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach, więc trzeba to, nie wolno popijać tego wodą ani sokami, a wręcz po prostu zjeść normalny posiłek. Inaczej jest z tabletkami.
Część rodziców zwraca też uwagę, przynajmniej ostatnio tutaj ja dostałam kilka maili, nawet w tej sprawie przygotowując się do audycji, stąd może to pytanie też moje, że dzieci chorując bardzo źle sypiają i jest taka prośba do Pani właśnie, jak można tutaj pomóc dziecku, bo najczęściej jak dziecko nie śpi, to i nie śpi cała rodzina. Czy infekcje wirusowe generalnie właśnie wpływają też na bezsenność u dzieci?
Zapewne, dlatego że dziecko ma dyskomfort, mianowicie zatkany nos, który utrudnia oddychanie, ma ból gardła, więc na pewno wszelkie środki, jeśli lekarz oceni dziecko, że problem jest przede wszystkim w gardle, to możemy posiłkować się tutaj preparatami miejscowymi, żeby ten ból zmniejszyć. Również podaż na noc środków przeciwgorączkowych, ale przede wszystkim przeciwbólowych, także może poprawić sytuację. No i tak samo poprawa drożności nosa, mianowicie preparaty, które zawierają oksymetazolinę. To jest nasz słynny ksylożel na przykład, otrivin, po to, żeby poprawić drożność nosa. No i również zwykła taka sól morska, która doskonale też odblokowuje i pozwala na lepsze oczyszczenie nosa. Też można posiłkować się tutaj wyższym ułożeniem, tak? Przede wszystkim głowa powinna być nieco wyżej, nie na płasko, bo wtedy rzeczywiście i zapada się język i trudniej. Raz, że jest niedrożny nos, poza tym no, również zapada się język, w związku z tym takie dziecko na pewno też będzie spało niespokojnie. Także to są takie metody, które my zalecamy w celu poprawienia snu.
I chciałam panią jeszcze na koniec zapytać o jakieś plany takie związane być może z powstaniem jakiejś specjalnej poradni, która będzie zajmowała się dziećmi, które przeszły COVID-19. Ja na przykład znalazłam informację, że w niektórych miastach już takie poradnie powstają, między innymi we Wrocławiu powstała poradnia, która zajmuje się leczeniem długotrwałych skutków po zakażeniu koronawirusem. My wiemy też, że jest cała rzesza dorosłych, którzy potrzebują leczenia neurologicznego, kardiologicznego. Czy pani się spodziewa, że taka poradnia albo takie poradnie powinny też być tworzone u nas, bo tych pacjentów z powikłaniami będzie bardzo dużo?
Na pewno jest to wyzwanie na przyszłość, natomiast na chwilę obecną, póki działają te oddziały covidowe, to na razie my się przyglądamy problemowi, natomiast jeśli ktoś chciałby dokonać jakiejś weryfikacji stanu po zachorowaniu u swojego dziecka, ale to pragnę tutaj też zaznaczyć, że to są problemy na przykład ze spaniem, powiedzmy, spadkiem nastroju, jakimiś objawami kardiologicznymi czy płucnymi, to w szpitalu dziecięcym na Polankach my w tej chwili prowadzimy takie badania, ale nie prowadzimy badań, nie dotyczy to dzieci, które miały bardzo łagodny przebieg, o tym pamiętajmy. Na pewno są to dzieci, które były w szpitalu, na pewno są to dzieci, u których się utrzymuje w dalszym ciągu kaszel, męczliwość, tachykardia, no to te wymagają na pewno kontroli. Także myślę, że pomysł na pewno jest dobry, natomiast czy powstanie taka poradnia, to trudno mi na chwilę obecną odpowiedzieć.
Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani doktor.
Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.